Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. W każdą niedzielę w Radiu Zachód przedstawiamy nieznane szerzej wydarzenia. Relacjonujemy też uroczystości patriotyczne. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię regionu i kraju. Dziś w audycji powiemy o inicjatywie budowy w Międzyrzeczu pomnika generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Będzie relacja z wojewódzkich uroczystości Święta Wojska Polskiego. Będzie też kolejny odcinek serialu radiowego Karski opowiadającego historię Jana Kozielewskiego. Na początek krótka informacja z Zamościa. Odbyła się tu gala 6. już Festiwalu Filmowego Spotkania z Historią. Jego główną częścią jest konkurs filmu dokumentalnego i reportażu o tematyce historycznej. Główną nagrodę zdobył film Wydarzenia Zielonogórskie 1960 – Bitwa o Dom Katolicki, przygotowany przez Gazetę Lubuską. W Gorzowie odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Wojska Polskiego. Posłuchajmy relacji.
Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, generał Dywizji Czosnek, melduje pododdziały garnizonu Gorzów Wielkopolski do uroczystości Święta Wojska Polskiego.
Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu wojewodę lubuskiego, pana Władysława Dajczaka.
98 lat temu, przez kilkanaście dni sierpnia, na przedmieściach Warszawy toczyła się bitwa uznana za najważniejszą bitew świata. Toczyło ją polskie wojsko. Wojsko odbudowywane od podstaw patriotycznym wysiłkiem całego narodu. Toczyło ją nie tylko w obronie odradzającej się Polski, ale też w obronie Europy przed bolszewicką rewolucją. W roku wielkiego jubileuszu, stulecia niepodległości, odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, 15 sierpnia w Warszawie, w stolicy Polski, odbyły się wielkie uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego. Warszawiacy i wszyscy Polacy dali dowód, jak dumni są ze swojej armii, ze swojego wojska. W tych uroczystościach uczestniczyli również żołnierze i dowódcy stacjonujący na terenie naszego województwa. Stąd też nasze obchody, wojewódzkie obchody, to dzisiejsza sobota, 18 sierpnia. Chcielibyśmy bardzo, abyśmy w roku jubileuszu mogli oddać szacunek wszystkim naszym żołnierzom stacjonującym w naszym województwie. Chcieliśmy, aby byli z nami tutaj dzisiaj w Gorzowie, aby byli z nami dowódcy. Szanowni Państwo, dzisiaj po 98 latach Polacy są dumni ze swojego wojska. Są dumni i mamy prawo być dumni, bo jesteśmy lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i pozostałych państw NATO. Bierzemy czynny udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie w obronie pokoju, ale też i w obronie interesu naszej ojczyzny. Pamiętamy w roku odzyskania niepodległości, w roku wielkiego jubileuszu, o słowach, które w II Rzeczpospolitej wypowiedział minister Eugeniusz Kwiatkowski. W tym miejscu Europy może istnieć tylko państwo silne. Drodzy żołnierze stacjonujący na obszarze naszego województwa, jesteśmy dumni, kiedy słyszymy o waszym udziale w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, kiedy słyszymy opinie o waszym wielkim profesjonalizmie, o waszej gotowości do spełniania nawet najtrudniejszych zadań. Chcę wam dzisiaj za każdy dzień służby podziękować. Chcę podziękować też waszym bliskim, bo myślę, że bez wsparcia waszych bliskich ta służba byłaby o wiele cięższa. Dziękuję też wszystkim pracownikom cywilnym za wsparcie, za pomoc w spełnianiu tej trudnej waszej służby. chcę wam życzyć, aby wasza służba była na co dzień bezpieczna, abyście czerpali wielką satysfakcję ze służby naszej ojczyźnie, z tego, że jesteście obrońcami naszej niepodległości. Myślę, że dzisiaj mogę być wyrazicielem opinii wszystkich Lubuszan. Jesteśmy z was dumni. Niech żyje Wojsko Polskie, niech żyje nasza niepodległa, suwerenna i wolna ojczyzna. Dziękuję bardzo.
Z dniem 15 sierpnia 2018 roku mianuję na stopień podpułkownika major Dudziński Dariusz, major Kozar Adam, na stopień majora kapitan Homziuk Grzegorz, kapitan Litwa Jacek, na stopień kapitana porucznik Gruźlewski Radosław, porucznik Sierkowski Łukasz, na stopień porucznika podporucznik Sysoń Krzysztof.
Szanowni Państwo, nastąpi odczytanie życzeń od ministra obrony narodowej.
Szanowni goście i drodzy żołnierze i funkcjonariusze. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak do uczestników uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Warszawa, 18 sierpnia 2018 roku. Żołnierze Wojska Polskiego, szanowni Państwo, 98 lat temu Polska przeciwstawiła się bolszewickiej agresji i obroniła niepodległość odzyskaną w 1918 roku. Pod Radzyminem, Osowem, Zadwórzem i w setkach innych bitew Polacy stoczyli zacięte boje o godność i wolność swoją i całej Europy. Jednym z wielu heroicznych dni wojny 1920 roku był 15 sierpnia. Został on wybrany na święto Wojska Polskiego, ale jest też świętem narodowym, państwowym i obywatelskim, sprzyjającym refleksji nad odpowiedzialnością każdego z nas za bezpieczeństwo ojczyzny. W Dniu Wojska Polskiego czcimy żołnierzy, powstańców i partyzantów. Tych, którzy przez wieki z honorem zdawali egzamin z patriotyzmu, męstwa i poświęcenia, ale również współczesnych żołnierzy, którzy dziś są obrońcami polskiej wolności i niepodległości. Pozdrawiam całą sławną Czarną Dywizję, jedną z najlepszych jednostek Wojska Polskiego, zajmującą niezwykle ważne miejsce w systemie bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję żołnierzom Armii Amerykańskiej, że są z nami nie tylko w te świąteczne dni, ale każdego dnia pomagając nam strzec bezpieczeństwa polskich granic. Z podziękowaniami i życzeniami pomyślności zwracam się do rodzin żołnierskich, weteranów, kombatantów i pracowników Wojska Polskiego. W roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości z okazji Święta Wojska Polskiego chylę głowę przed pokoleniami polskich bohaterów. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak.
Teraz Międzyrzecz. Byli i obecni żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej chcą postawić na skwerze przy miejscowym zamku pomnik generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. To dowódca Powstania Wielkopolskiego od ponad 20 lat, patron międzyrzeckiej jednostki.
Proszę o zabranie głosu dowódcę Wielkopolskiej Brygady, pana pułkownika Roberta Kosowskiego.
Spotkaliśmy się dziś, żeby uroczyście wmurować kamień węgielny pod pomnik generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, patrona 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Dla Wielkopolskiej Brygady pielęgnowanie tradycji jest bardzo ważnym elementem wrytym tak naprawdę w życie codziennej jednostki wojskowej. Budowa pomnika w sposób szczególny upamiętni postać zasłużoną dla Polski, którą niewątpliwie był wybitny dowódca generał broni Dowbor-Muśnicki, głównodowodzący Powstaniem Wielkopolskim w latach 1918-1919.
Akt erekcyjny. Pod pomnik generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego na skwerze przy ulicy Podzamcze w Międzyrzeczu, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, Polska. Działo się to 17 sierpnia 2018 roku w Międzyrzeczu, kiedy w Rzeczpospolitej Polskiej byli prezydentem pan Andrzej Duda, marszałkiem Sejmu pan Marek Kuchciński, marszałkiem Senatu pan Stanisław Karczewski, prezesem Rady Ministrów pan Mateusz Morawiecki, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego pan Piotr Gliński, marszałkiem województwa lubuskiego pani Anna Polak, wojewodą lubuskim pan Władysław Dajczak, starostą powiatu międzyrzeckiego pan Grzegorz Gabrielski, burmistrzem gminy Międzyrzecz pan Remigiusz Lorenz, przewodniczącym Rady Gminy Międzyrzecz pani Maria Kijak, biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej biskup Tadeusz Lityński, dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownik dr Robert Kosowski. W obecności przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli lokalnych środowisk i zaproszonych gości wmurowano kamień węgielny. Pomnik dłuta profesora Roberta Sobocińskiego powstał staraniem i przy wsparciu finansowym żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz krajowych i zagranicznych donatorów.
Wszechmogący Boże, Ty zapisujesz imiona zmarłych w Księdze Żywota, by istnieć nie przestali, a nam pozwalasz żelaznym rylcem w skale zapisywać ich imiona, byśmy o nich pamiętali. Poświęcamy dzisiaj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ten kamień węgielny pod pomnik generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, który polską krwią wykuwał niepodległość naszej ojczyzny, aby natchnął nas do modlitwy za niego i za żołnierzy oraz przypomniał, że mamy ojczyzny bronić.
Uprzejmie proszę o zabranie głosu wojewodę lubuskiego, pana Władysława Dajczaka.
Szanowni Państwo, jesteśmy w roku wielkiego jubileuszu, stulecia odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Niepodległości, na którą pokolenia Polaków czekały 123 lata. To jest rok wielki, rok dla nas Polaków, dumy z naszych narodowych bohaterów i chęci oddawania hołdu i wdzięczności tym wszystkim, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce. Niewątpliwie do takich ludzi należał generał Dowbor-Muśnicki, wielki żołnierz, wielki strateg, wielki dowódca. To między innymi dzięki jego wielkim umiejętnościom w tak krótkim czasie, kiedy został dowódcą Powstania Wielkopolskiego, widzieliśmy tak fenomenalne efekty jego działania. W tak krótkim czasie zbudowanie bardzo profesjonalnej, jednolicie umundurowanej, dobrze wyposażonej, doskonale wyszkolonej Armii Wielkopolskiej było wielkim krokiem na drodze do zwycięstwa tego powstania, a przez to wielkim krokiem też w tej naszej polskiej drodze do wolności. Chcę dzisiaj serdecznie podziękować i pogratulować tym wszystkim, dzięki którym ta idea się materializuje. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, w roku wielkiego jubileuszu, będziemy mogli się tutaj spotkać, aby ten pomnik wielkiego naszego rodaka, wielkiego dowódcy odsłonić i cieszyć się tym, że mamy takich wielkich Polaków i chcemy w tym roku być dumni z naszych wielkich rodaków, chcemy być dumni, że jesteśmy Polakami. Cieszę się, że dzisiaj w takim miejscu, pięknym miejscu, kontynuujemy ideę oddawania hołdu wszystkim naszym wielkim rodakom.
Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezesa Stowarzyszenia Promocji 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, pana pułkownika Grzegorza Kaliciaka.
Dziś wszyscy mówimy, służymy niepodległej, gdzie się nie pojawimy, gdzie nie jesteśmy, widzimy napisy, służymy niepodległej. I takim elementem tej naszej służby dla niepodległej jest właśnie ten pomysł, który najpierw się zrodził w kuluarach naszych kancelarii, bo wspólnie z obecnym dowódcą, pułkownikiem Malinowskim, a jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o tym, że wielki człowiek, wielki dowódca, generał broni Józef Dowbor-Muśnicki, patron naszej brygady, powinien mieć swoje miejsce również gdzieś poza brygadą. Oprócz tego, że on mieszka w sercach każdego żołnierza, oprócz tego, że każdy żołnierz 17 brygady jest namacalnym pomnikiem jego czynów, to stwierdziliśmy, że musimy mieć pomnik na zewnątrz. W kontakcie z władzami miasta doszliśmy wspólnie do porozumienia i dziś tak naprawdę w wojsku mówimy, że nie mamy problemu, w wojsku mamy tylko wyzwania. Dziś ten pomysł, który rodził się w bólach, bo wszystko co piękne rodzi się w bólach, powoli realizujemy. Wszystkie wyzwania, które przed nami stawały, obalamy. Ale to jest nie koniec. To jest pierwszy krok, który naprawdę jest krokiem siedmiomilowym, bo już tak niewiele nam brakuje, żeby to ukończyć. Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy są tutaj z nami obecni, którzy wspierają nasz pomysł. I dziękuję żołnierzom 17 Brygady, którzy bardzo mocno zaangażowali się w to, żeby ten pomnik tutaj powstał. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, że jest to coś, co na zawsze pozostanie. Jest to wspaniała chwila z tego względu, że mamy rok jubileuszowy. Jeżeli uda nam się, a musi nam się udać, to ten pomnik powstanie w szczególnym czasie. Także dzisiejszy dzień jest nie tylko szczególnym dniem, w szczególnym roku, ale jest to przedsionek tego, co się wydarzy, tak jak planujemy, jeszcze w tym roku, pod koniec listopada. Taką mamy nadzieję. Dlatego mój apel jest również taki do Międzyrzeczan, do wszystkich, którzy kochają generała, aby nie zaprzestali na tym jednym spotkaniu, na którym tutaj jesteśmy dzisiaj, ale dalej nas wspierali. Dalej nas wspierali do końca, do momentu, kiedy to wszystko zostanie sfinalizowane.
Uprzejmie proszę o zabranie głosu przedstawiciela Towarzystwa Pamięci generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, panią Annę Grajek.
Jestem tutaj zupełnie niespodziewanie. Po prostu inicjatorem i takim podburzaczem był mój mąż, który niestety jest chory. Przekazuję serdeczne pozdrowienia i życzenia, by ten pomnik powstał rzeczywiście w tym roku, jeśli to będzie możliwe. A ja sądzę, że jest to możliwe. O samym generale Dowborze wiecie Państwo na pewno bardzo dużo, przyjmując jego patronat. Ja tutaj może posłużę się jego wypowiedziami i jego cytatami. My w Lusowie, tak jak już było wspomniane, zajmowaliśmy się pamięcią generała od 1954 roku, to znaczy od chwili, kiedy tam przywędrowaliśmy, jak to się mówi. Ale było to skromne, to jest było zadanie przede wszystkim harcerzy, ale była to taka linia patriotyczna młodzieży, która chroniła od zapomnienia ten grobowiec, który w Lusowie jest, bo tam jest pochowany generał, jego żona, a teraz już nawet czaszka jego zamordowanej w Katyniu córki Janiny. Przejęta tą rzeczywistą taką wprawdzie trochę małą popularnością samego powstania wielkopolskiego i wiadomościach o generale, coraz bardziej włączaliśmy się w to. Mąż założył Towarzystwo Pamięci i od tego czasu ta machina była sprawniejsza, ogólniejsza. A jeszcze najsprawniejsza, wszystkie te uroczystości rocznicowe, patriotyczne, polskie, urosły do wielkiej rangi, kiedy zaczęliśmy współpracę z Międzyrzeczem. Po przyjęciu właśnie patronatu byliśmy jakoś bardzo bliscy sobie wzajemnie. Ja chciałam dzisiaj tylko króciutko, żeby nie przedłużać, przytoczyć autentyczne słowa generała, których dowody mamy w powstałym naszym muzeum, bo i takie u nas już jest, i pomnik już jest, i wiele imion przyjmują różne szkoły. Sam generał to postać, od której można się bardzo dużo nauczyć, ale ja widzę, że i brygada już pewne zasady stosuje. Generał mówił, że należy do tych ludzi, którzy raz przyjąwszy na siebie obowiązek, starają się i potrafią sumiennie go spełnić. Brygada spełnia jego marzenie i jego zasadę. A sam był bardzo mało wymagający. Również cytuję: los mnie sowicie wynagrodził, dając mi możliwość złożenia kości w ziemi ojczystej. Jest to nagroda nie do pogardzenia. Powiedział to cichutko, skromnie. Nikt o tym nie wiedział właściwie. dowiadujemy się z jego wspomnień, z listów. Ale proszę Państwa, jedno jest pewne, że wśród tych wielkich zasług, o których już tu była mowa, ja o samym powstaniu już nie będę mówiła, nie otrzymał ani jednego polskiego odznaczenia. Ja podejmując pracę, bo tak mnie tam skazano, byłam przerażona, jak można było nie nagrodzić. Staraliśmy się w związku z tym o to, żeby chociaż jedno zasłużone odznaczenie polskie było generałowi przydzielone. Otrzymał ją 80. rocznicę powstania. Długo czekał. Nie dożył. To już było pośmiertnie, oczywiście. Słuchajcie, takie fragmenty życia jego to aż fizycznie bolą i jest nie do przyjęcia, żeby tak wybitny generał, tak wybitny człowiek był tak niedoceniony. Ale powiedział również i to, co tutaj może nie powinnam, ale tak mi się wydaje, że dobrze będzie, że jeżeli kiedyś w przyszłości wzniosą pomnik, obowiązkowo w nim napis: nienawidzili go wrogowie Polski. O czym to świadczy? Że był to Polak z krwi i kości. I w życiu cywilnym, i w życiu wojskowym, i w kraju, i za granicą, gdzie tyle tułaczki było, 27 lat. On nigdy nie zmieniał zasad, nigdy nie zmieniał swojego poglądu na Polskę i dla Polski chciał ciągle żyć. Mało tego, wymagał to od swoich dzieci i w testamencie swoim również pisał, że dzieci moje winny pamiętać, że pochodzą z rodziny wielowiekowej, że nie mogą splamić naszego nazwiska. I rzeczywiście tak się nieszczęśliwie złożyło, że córki jego i Janina, która została zakatowana w Katyniu, i w tym samym roku, i dosłownie w odstępie jednego miesiąca, najmłodsza Agusia, która urodziła się w Lusowie, została skazana na śmierć i rozstrzelana w Palmirach. I proszę Państwa, znowu wzruszające chwile, gdzie 12 lat staraliśmy się o to, że na jednym z bezimiennych krzyży w Palmirach, których jest tam mnóstwo, nie mogliśmy wywiesić skromnej tabliczki Agnieszka Dowbor-Muśnicka. 12 lat. Ale jak on był wytrwały, tak i nas troszeczkę tą wytrwałością podtrzymywał, że postanowiłam, że dokończymy tę sprawę i udało nam się. Udało nam się dzisiaj, jeśli będziecie Państwo w Palmirach, jest mało tabliczka, że Agnieszka Dowbor-Muśnicka, córka głównodowodzącego powstania wielkopolskim, ale również jest wspomnienie o Janinie. Czyli moi kochani żołnierze, wytrwałość. Stałe zasady, one są bardzo potrzebne do tego, żeby rzeczywiście spełnić obywatelski obowiązek. Ja nie mówię o patriotyzmie, to nasz obowiązek. I uważam, że tu ta wystawka, która jest taka mała zrobiona, ale że jest zrobiona, to znaczy, że w waszych duszach też to wszystko istnieje. A jako człowiek na emeryturze, osiadł w Lusowie. On był i ojcem, i matką, bo stracił żonę już w 20 roku, kiedy się Agnieszka urodziła, i wychowywał czwórkę swoich dzieci. I tak ich wpajał patriotyzm, że aż trudno im było nieraz podołać tym obowiązkiem, jakich na nie nakładał. Ja sądzę, że dzisiaj starczy to, co powiemy, bo komu serce blisko odważnym żołnierzom, odważnym dowódcom, wielkim dowódcom. Tyle się w Polsce mówi o najróżniejszych powstaniach i dobrze. Ale Wielkopolska niestety nie spełniła jak dotąd swojego zadania. I dlatego mój mąż był taki przepojony tym, żeby właśnie w Polsce generał Dobor Muśnicki był aktywny, był brany na przykład i za wzór. I cieszę się ogromnie, choć bardzo mi przykro, że to nie on tutaj jest, ale cieszę się ogromnie, że pierwszy stopień jest zrobiony. Pan Sobociński był również wykonawcą naszego pomnika, więc sądzę, że też wykona wzorowo i będziemy się cieszyli. A może skończę tym, że w ten sposób składamy hołd tym, którzy uratowali nas od zagłady naszą ojczyznę. Bo gdyby nie pokonane, zwyciężone powstanie wielkopolskie, nie wiadomo, jak byśmy dzisiaj rozmawiali. Szczęść Wam Boże.
Teraz wracamy do Gorzowa. Już za chwilę w audycji rozmowa z regionalistą Robertem Piotrowskim.
Historie pisane na nowo.
Regionalista Robert Piotrowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie na ulicy Łokietka.
Jesteśmy nieopodal miejsca, gdzie przy okazji miejskich inwestycji dużo pracy mają archeolodzy. Wiosną były to jakieś pozostałości po naczyniach datowanych nawet przed naszą erą. Kilka dni temu okazało się, że prawdopodobnie odkryto ślady dawnej Bramy Sątockiej. Czy Gorzów skrywa jeszcze wiele tajemnic ze swojej przeszłości?
No Gorzów skrywa tylko tajemnice. Jak się tu rozejrzymy wokół, to tak naprawdę nic nie jest jasne i nic nie jest oczywiste. Jeśli byśmy popytali mieszkańców nawet o to miejsce, w którym byśmy ich złapali, po którym przechodzą, czy w którym mieszkają, wieca gorzowian nie jest specjalnie rozległa. Że to wszystko jest gdzieś skryte, schowane, a tu oczywiście w przypadku takiej archeologii, no to jest naprawdę jeszcze fizycznie tego dosyć głęboko gdzieś tam zakopane i od dawna nieznane, nierozpoznane. To jest wiedza, która tak naprawdę dopiero teraz przy okazji tak dużych wykopów, tak dużych inwestycji może się ujawnić po prostu.
Chociaż wracając do samej tej Bramy Sątockiej, gdy tylko pojawiła się informacja o znalezisku, to specjaliści powiedzieli, to musi być Brama Sątocka, bo właśnie mniej więcej w tym miejscu się tego spodziewaliśmy.
No tak, no gdzie była wschodnia brama do miasta czy z miasta, można się było łatwo spodziewać. Nawet trochę się dziwię tej chyba dalekiej nieostrożności stosowania tam ciężkiego sprzętu, bo to znalezisko zostało też w znacznym stopniu jednak również uszkodzone i było również naruszane wcześniej przy wcześniej tam prowadzonych nie tak głębokich wykopach. Więc wiadomo było, że mniej więcej gdzieś od połowy długości czy szerokości elewacji Urzędu Miasta należy spodziewać się czegoś, co będzie może pozostałe po Bramie Sątockiej, bo ona dosyć okazała, bo oprócz tego głównego budynku bramnego, tego budynku wieży, miała jeszcze właśnie szyję bramną i miała wypuszczony element właśnie obronny nieznanej do końca formie. Coś z takiego dużego jednak obiektu, dużej masy cegieł, kamieni, coś powinno było w ziemi pozostać. Nie budowano tam aż tak wcześniej intensywnie, żeby to wszystko znikło. Także to zaskoczenie, ale tak naprawdę spodziewane zaskoczenie.
Badając historię Gorzowa, proszę wybaczyć, ale będę nieco teraz trywializował. Dzieli Pan tę historię na okres niemiecki i okres polski?
Ja nie dzielę i uważam ten podział za nieco sztuczny. Jest oczywiście, jest to jakiś podział, zresztą można sobie historię dzielić na różnych wskaźników. Ona się dzieli chociażby tutaj na tą polsko-niemiecką z powodu języka. No, dokumenty sporządzane przed, po, język mieszkańców dominujący przed i po, no, siłą rzeczy. Natomiast dla w większości miejsc obiektów ta granica nie ma znaczenia. Brama Sądocka wybudowana w średniowieczu, rozebrana w okresie nowożytnym, zapomniana, zagrzebana, znaleziona w obecnych czasach, no jest takim samym zabytkiem, czy znaleziono by ją przed 45, czy po 45.
Ale gdyby tak zajrzeć chociażby na portal Gorzów Historia, którego jest pan współtwórcą, i oglądając chociażby zbiór widokówek prezentujących dawny Gorzów, no to są w zdecydowanej większości widokówki niemieckie.
Portal Gorzów Historia nie jest tu może jakoś wyjątkowo reprezentatywny. Jest tak, że my ten projekt rozpoczęliśmy i on był traktowany jako rozpoczęcie projektu. On nie był po prostu kontynuowany, więc nawet w związku z zamieszczanymi tam materiałami stanął na pewnym etapie, został zamrożony z powodu brakującego i już nigdy więcej nieponowionego dofinansowania ze strony miasta. Stąd też nie jest to jakoś wyjątkowo dużo mówiące. Oczywiście tych pocztówek starych jest sporo, jest dużo. To też jest tak, że ta moda około 1900 roku na wysyłanie pocztówek z potrzeby albo po prostu, żeby ją wysłać, była dosyć silna. Czasy powojenne mniej temu sprzyjały, chociaż jak się popatrzy na bogactwo pocztówek wydawanych w czasach PRL-u, no to dzisiaj to jesteśmy już zupełnie oczywiście w innej epoce, nie wysyła się pocztówek, więc też i nikt ich nie produkuje. Kiedy zdarza mi się mieć do czynienia z przybyszami takimi właśnie tradycyjnymi, którzy do Gorzowa docierają, to pytają, gdzie kupić pocztówki. No jedyny adres, który mogę w miarę na pewniaka podać, to jest poczta, że tam pocztówki powinny być, ale no nie są już takim powszechnym towarem, jak jeszcze jakiś czas temu. No i te pocztówki powojenne też nie są aż tak, zresztą są atrakcyjne, ale nie są aż tak bogatym, powiedzmy, zbiorem. Zresztą tak naprawdę nikt tego zbioru powojennego gorzowskiego nie zebrał, nie opracował i nie są dostępne. Także tutaj przyczyn jest wiele, więc też nie wysnuwałbym jakoś takich dalekosiężnych wniosków, powiedzmy, chociażby z tego, co widać, nawet w internecie.
Opowiadając o tej części Gorzowa, użył pan stwierdzenia, że no, wielu mieszkańców Gorzowa także ma nikłą wiedzę na temat historii miasta. Poszukajmy zatem teraz korzeni mieszkańców Gorzowa, ale oczywiście nie tylko Gorzowa, bo i w przypadku praktycznie całego regionu są one podobne. Czy w trzecim pokoleniu po II wojnie światowej mieszkańcy Gorzowa dziś, można powiedzieć, że czują się mieszkańcami Gorzowa, czy jednak te korzenie sprzed kilku pokoleń, te miejsca, z których tutaj na zachód Polski dotarli ich przodkowie, wciąż są żywe z punktu widzenia ich tożsamości regionalnej?
No, Gorzowianie dzisiejsi są oczywiście klasyczną mieszanką, mozaiką, jeśli chodzi o rodziny wschodu, zachodu, środka i czasem gdzieś tam jakichś dalszych zagranicznych w pewnym sensie rejonów. Niby się nie różnimy, ale wiadomo, że każda miejscowość ma swoją specyfikę i to, jak się rozkładała geografia, czy było bliżej z poznańskiego i jest tych ludzi, potomków z Wielkopolski więcej, czy gdzieś, powiedzmy, była stacja kolejowa i jakoś intensywnie dowożono te czy inne transporty tak zwanych repatriantów z dalszego wschodu, czy atrakcyjność przemysłu powodowała, że potem ludzie przybywali, więc nie wiem, no chyba nie ma aktualnych badań, żebyśmy mogli stwierdzić. Gdzieś pamiętam, była mowa o tym, że 40% Gorzowian to są Kresy, ale to też jest taka kwestia interpretacji, gdzie te Kresy chcemy widzieć i czy to tak do końca się zgadza. Na pewno jesteś mieszanką, to bez dwóch zdań. Mieszanką, która w pewnej części się wymieszała, a w pewnej części się gdzieś tam, powiedzmy, te jakieś jeszcze pozostałości ustabilizowały, ale na pewno w tym trzecim, czwartym pokoleniu dla ludzi młodych, ludzi, którzy nie znają, nawet jeżeli tam bywaliby, towarzysząc w jakichś wyprawach rodzinnych gdzieś tam do tych miejsc pochodzenia, no to oni są stąd, są z Gorzowa, są spod Gorzowa, są gdzieś tu, powiedzmy, z tych miejscowości okolicznych.
Nieco inaczej wyglądała argumentacja w niedawnej dyskusji o dekomunizacji przestrzeni publicznej tutaj u nas właśnie w województwie lubuskim. Chociażby przywołajmy przykład ulicy Franciszka Walczaka w Gorzowie, chociażby przywołajmy przykład ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Krośnie Odrzańskim, czy kilka tygodni temu duża konferencja w Słubicach i Frankfurcie z pytaniem, burzyć pomniki czy nie burzyć. Te argumenty były nieco inne niż w innych regionach kraju.
No te argumenty będą z natury swojej zupełnie inne, ponieważ jeśli zdekomunizujemy, czyli będziemy ciąć jakimś narzędziem to, co tutaj historia nam pozostawiła, czy to, co tworzyło się tutaj przez pokolenia powojenne, no to tak naprawdę nic nie pozostanie, bo wszystko tak naprawdę przy takim zapociekłym, bardzo radykalnym stosowaniu zasady, że wszystko, co po roku 1945 odbywało się w państwie okupowanym, w państwie nieswobodnym, a wszyscy obywatele tutaj byli do tego życia w tym kraju wprost przymuszani i wszystko, co robili, robili wbrew sobie, no tak naprawdę nam nie pozostanie tu nic, bo jako utrwalaczy władzy ludowej widziano pionierów polskości, pionierów Gorzowa na przykład po roku 1945. Franciszek Walczak, tak, był akurat niedobrym przykładem, kiedy to młody chłopak, który chcąc tutaj zostać i pracować, został milicjantem, a przez to nagle stał się wrogiem współczesnej Polski, czy też powiedzmy jego kolega, również ofiara, Cichoński, który swoją ulicę postradał, a tak naprawdę niczym od Walczaka się nie różnił i, no nie, przepraszam, różnił się tym, że stwierdzono, że zginął z polskiej ręki. Co do Walczaka przypisuje się to ręką radzieckim, chociaż też chyba do końca, wydaje mi się, nie jest to jasne. Jeśli byśmy tak chcieli tutaj ostro dekomunizować, w cudzysłowie, bo nie lubię tego słowa i uważam cały ten proces za totalnie pomylony, no to Stilon będzie trzeba wyciąć z gorzowskiej historii, trzeba będzie wyciąć wszystkich tak naprawdę prezydentów czasów powojennych z świadomości Gorzowa. Zostanie troszkę bardzo mocno ciasany chociażby biskup Pluta, no bo przecież działał w czasie PRL-u i wiele z jego cnót i wiele z jego dzieł to jest tak naprawdę efekt, no, mierzenia się z tym systemem, prawda, i starania się w tym systemie być dobrym i porządnym człowiekiem. Przecież jego relacje i sympatie czasem wcale nie były w myśl dekomunizacji, bo był mądrym człowiekiem i starał się z mądrymi ludźmi, niezależnie od ich miejsca politycznego czy miejsca ideologicznego rozmawiać. I tak naprawdę na ziemiach zachodnich zostaniemy z niczym. Jak wytniemy tutaj to, co brzydko określa się mianem komuny, albo trochę eleganci PRL-u, no to co nam zostanie?
To może biorąc pod uwagę, że nie zostanie nam nic, tym łatwiej przychodzi nam tutaj na zachodzie Polski świętować stulecie odzyskania niepodległości, choć oczywiście 1918 rok niepodległości tutaj na tych terenach nie przyniósł, Polski nie przyniósł.
Tym gorzej jest świętować nagle 1918 rok, na terenie, w którym 1918 rok nie odegrał jakiejś ważniejszej roli, a nawet może wprost przeciwnie, bo stąd się rekrutowali ci, którzy walczyli z powstaniem wielkopolskim i ci, którzy tu mieszkali po tej stronie lubuskiej obecnej, a byli Niemcami, nie byli zainteresowani, żeby ta granica zachodniej Rzeczypospolitej się przesunęła zbyt blisko i robili wszystko, żeby tak nie było i przez te jeszcze 20 kilka lat istnienia tutaj Rzeszy Niemieckiej borykali się tak naprawdę z tą granicą wersalską wyznaczoną tutaj niedaleko stąd, niedaleko z Gorzowa, niedaleko z Zielonej Góry i ją kontestowali i 1939 rok był tak naprawdę efektem tej granicy z 1918 roku, bo chciano ją po prostu z powrotem przywrócić w niemieckim rozumieniu do sprawiedliwego przebiegu. Sięgnięto znowu po Bydgoszcz, po Poznań, a jednostki wojskowe stąd wyszły właśnie do ataku na Polskę, więc no, trzeba być świadomym tego, w jakiej przestrzeni obecnie się poruszamy. Jeśli powiemy, że to nas nie interesuje, bo może nas nie interesować historia koszar Wehrmachtu na tym terenie. Jeśli powiemy, że nas nie interesuje PRL, który na przykład 1918 roku nie obchodził i nie uznawał, no to tak trochę podetniemy gałąź, na której siedzimy i się nie dziwmy potem, że mieszkańcy się historią nie interesują, że nic o niej nie wiedzą, mało tego, przy tym całym chaosie i skomplikowaniu tak naprawdę to chyba od niej uciekają i po prostu ich ona zniechęca bardziej niż ciekawi. Ja myślałem, że może w tym roku uda się zaznaczyć te niewiele miejsc, które niewiele, a może jednak całkiem sporo, wbrew oczekiwaniu, które na terenie lubuskiego się znajdują, bo mamy Pszczew, bo mamy Babnojszczyznę, mamy Czciel, mamy Santok, mamy szereg miejsc, które nie fizycznie, ale jednak ideowo z rokiem 1918 i z Polską się łączą i wiążą i myślałem, że ktoś się nad tym pochyli, ktoś coś wokół tego tematu zrobi, natomiast no, chyba zostanie faktycznie nam jakieś takie apelowo-piknikowe, państwowe, mało chyba ludzkie świętowanie.
Robert Piotrowski, gorzowski regionalista, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Historie pisane na nowo.
Na zakończenie dzisiejszej audycji czwarty odcinek serialu radiowego Karski. To opowieść o Janie Kozielewskim. Kolejne odcinki w każdą niedzielę w audycji Historie pisane na nowo.
Proszę! Nie przestawać, nie przestawać! Dalej! Aż nie zatrzymają pociągu. Dalej, ja następny! Bierzcie mnie, panowie! Raz, dwa, trzy!
Czekałem prawie pół godziny, licząc, że któryś z pozostałych do mnie dołączy. Zastanawiałem się, jak sobie poradzili, żałując, że nie pomyślałem zawczasu o tym, żeby wyznaczyć jakiś punkt zborny dla swoich przyjaciół, szczególnie Franka, który dobrze znał te okolice. Po dłuższym czasie dostrzegłem kogoś przenikającego niepewnie wśród drzew. Był to bardzo blady i wystraszony żołnierz w wieku około 18 lat, o szczupłej chłopięcej sylwetce i kędzierzawych włosach. Nadawał się bardziej do szkoły albo do sierocińca, aniżeli do wojska.
Wszystko w porządku? Tak. Troszkę się poobijałem, ale wszystko chyba dobrze. Co teraz? Gdzie my jesteśmy? Widziałeś innych? Tak. Dwóch leży tam, ze 300 metrów stąd, rozstrzelani. Jeden tu za tym pagórkiem, chyba ma przetrącony kark. Charchocze strasznie. A innego widziałem, jak pobiegł w las.
Zabieramy się stąd.
Dokąd?
A nie wiem gdzie, ale musimy iść. A chodź!
Znaleźliśmy się w tej części Polski, której zbyt dobrze nie znaliśmy. Byliśmy w mundurach, nie mieliśmy żadnych dokumentów ani rozeznania, jakie warunki panują w okolicy. Byliśmy osłabieni przez wszystko to, co działo się w ostatnich kilku tygodniach. Przed ulewnym deszczem chroniły nas tylko wyświechtane ciuchy. W takiej sytuacji należało zdać się na łód szczęścia. Po mniej więcej 3 godzinach tułaczki w deszczu dojrzeliśmy zarysy wsi i zwolniliśmy kroku, podchodząc do niej ostrożnie. Zbliżyliśmy się do pierwszego budynku i stwierdziliśmy, że to typowa mała chłopska chatynka. Niepewnie stanęliśmy przed drzwiami, zza których sączyło się przyćmione światło.
Kto tam?
Niech pan otworzy. Swoi.
Jacy swoi?
No proszę otworzyć. Przyszliśmy szukać pomocy.
Co wy za jedni?
Polacy. Żołnierze. Uciekinierzy z pociągu, który resztę, takich jak my, zawiózł na pewną śmierć. Jesteście, ojcze, dobrym Polakiem i chrześcijaninem?
Oczywiście, że jestem. Czego potrzeba?
Kilku suchych, cywilnych rzeczy. I żebyśmy mogli się w stodole przespać do rana. Potem pójdziemy. Nie będziemy robić wam kłopotu. Chcemy dołączyć do naszych.
Wejdźcie do izby. Kartofli z kolacji mi zostało, to się posilicie.
Gdzie jesteśmy?
Tu wieś nazywa się Łopuszczno. A 3 godziny w tamtą stronę, o, to będą Kielce.
Bardzo wam dziękuję, moje czulku.
No, przebierajcie się i jedzcie. I potem kładźcie się w tamtej izbie. Jedno łóżko jest tylko, ale wam i to będzie wystarczyć. No, nie stójcie jak te słupy. Wstawajcie, panowie. Wstawajcie, bo już po 8, a droga przed wami.
Co, już, gospodarzu. Już, dziękuję. Piotr! Zbieramy się, wstawaj.
Za tym polem skręcicie na drogę, co idzie w las. O, tam ona kręci i potem lasem i ciągle trzymaj ta się głównej dróżki, to dojdziecie do szosy kieleckiej. Na lewo będzie do Warszawy, a na prawo do Krakowa. Nic mi do tego, gdzie chcecie dojść.
Do polskiego wojska.
Nie ma już polskiego wojska.
Co wy, ojczulku, opowiadacie? Jest. Jest, tylko rozproszone.
Nie ma już polskiego wojska i Polski też nie ma. Nic wam nie mówili w niewoli.
Nie. Nie.
Nie ma już polskiego wojska od kilku tygodni. Są żołnierze. W radio i gazetach o tym piszą, a i sąsiedzi, co byli dalej w Polsce, też gadali. Polska podzielona między ruskiego i Niemca. Warszawa rozbita.
Jezu.
Pomorze rozbite. Francja i Anglia nie pomogli. Zostali my sami ze sobą i teraz na nowo będą nas organizować. To nie pierwszy raz w moim życiu, ale teraz to już nie mam siły na kolejne. Co wam będę gadał? No macie, chłopcy, po bochenku. Więcej dać nie mogę, bo i sam nie mam.
Idziemy.
Ja nie mam dokąd iść. Zostanę z wami, ojczulku. Przy gospodarstwie wam pomogę, a jak przyjdą Niemcy, to do lasu pobiegnę. A jeść sam sobie będę organizował. Pozwolicie?
Co ja to od pozwalania jestem? Wola boska, tak chcę, to i zostań.
No na mnie już czas. Bywajcie.
W Kielcach prawie się nie zatrzymywałem, żeby odpocząć, tylko czym prędzej pośpieszyłem na obrzeże miasta, ku szosie warszawskiej. Czułem, że coś się zmienia. Podążałem do stolicy, jak gdyby była schronieniem dla uciekinierów, jakbym miał pewność, że odnajdzie się tam coś, co nada sens mojemu bytowi i zyskam, jeśli nie pociechę i bezpieczeństwo, to przynajmniej jakiś znak, jakąś wskazówkę, co robić dalej, bo na razie wszystko wydawało się beznadziejnie chaotyczne. Zbliżał się koniec drugiego tygodnia listopada 1939 roku. W sumie 11 tygodni upłynęło od tamtej nocy, gdy wręczono mi czerwony kartonik mobilizacyjny, który posłużył za wojenny paszport. Minęły ledwie nieco ponad 2 miesiące, odkąd przebudził mnie przeraźliwy huk niemieckich bomb spadających na Oświęcim. Zdałem sobie sprawę, że ten czas zszedł mi na kolejnych wstrząsach i musiałem ciągle szykować się na następne ciosy. W trakcie 6 dni, jakie zabrało mi dotarcie do stolicy, starałem się nie trwonić czasu i korzystać z najmniejszej nawet okazji, by znaleźć się tam jak najprędzej. Gdy oddaliłem się nieco od miasta, napotykałem coraz liczniejszych uchodźców zmierzających do stolicy. A kiedy w końcu znalazłem się na głównej szosie, przez tłok na drodze wprost trudno było się przebić. Chłopi dźwigali lub przewozili rzeczy, które uznali za najcenniejsze ze swojego nędznego dobytku. Kobiety niosły na rękach dzieci, krocząc miarowo, nieustępliwie, jak zahipnotyzowane. Niektórzy nieśli pakunki z żywnością, inni odzież, książki. Pamiętam, że na jednej z fur zauważyłem nawet połyskujący mahoń i klawiaturę fortepianu. Ostatni, 40-kilometrowy odcinek przebyłem luksusowo, pociągiem. W pociągu dyskretnie wypytałem kilku pasażerów o to, jakich dokumentów wymagają Niemcy, gdzie ustawiono posterunki i jak się nie dać złapać. Kiedy tylko uzyskałem niezbędne informacje, umilkłem. Postanowiłem wysiąść na pierwszej podmiejskiej stacji, żeby uniknąć Niemców na dworcu głównym. Wielu innych postąpiło tak samo. Warszawa była przerażająco zrujnowana. Katastrofa, która spadła na to miasto, przeszła moje najgorsze oczekiwania. Po radosnej, przedwojennej stolicy nie było śladu. Gmachy, teatry, kawiarnie, kwiaty. Wesoła, gwarna, znana mi Warszawa zniknęła. Jak gdyby nigdy nie istniała. Szedłem ulicami zawalonymi gruzem ruin. Mogiły poległych żołnierzy, których nie można było pochować na cmentarzach, widniały wszędzie. W parkach, na placach, nawet na samych ulicach. Postałem w milczeniu chwilę koło grobu, a potem ruszyłem w kierunku mieszkania mojej siostry, Lili.
To ja, otwórz.
To ty. Ejdź.
Lili, zwołałem z pociągu tydzień temu.
Aha.
Lili. Co z tobą?
Nic. Nie mam wiele do jedzenia. Coś tam znajdziesz.
Siostrzyczko.
A rzeczy możesz wziąć Ludwika. Są w tamtej szafie.
A gdzie Ludo?
Zebrali go 3 tygodnie temu na przesłuchanie. Potem go katowali. A na końcu rozstrzelali.
Przykro mi, Lili. Ja nie wiedziałem, że...
Jakoś to przeżyje. Nie możesz tu zostać. Ludzie donoszą. A ja chcę żyć. Możesz się przespać, ale rano musisz opuścić mieszkanie. Aha. Idź się ogolić, kładź się w pokoju gościnnym. Rano dam ci jakieś pieniądze. Teraz już nie mam siły z tobą rozmawiać.
Lili, strasznie tu zimno. Może zapalę w piecu.
Jak chcesz.
Odwróciła twarz. Była sztywna i wyprostowana, jak gdyby trwała w tej pozie, nieustannie się do tego zmuszając, jakby miała zaraz zasłabnąć i upaść. Radość życia, która niegdyś była jej dominującą cechą i zdolność natychmiastowego podchwytywania każdego słowa i gestu, znikły zupełnie, co sprawiło, że wydałem się kimś obcym. Lili wyszła z pokoju i cicho zamknęła za sobą drzwi. Świat, który znałem, rozpadł się na moich oczach, a wraz z nią przepadło całe moje dotychczasowe życie.